Zbigniew Wojciechowski przedstawia reportaż na zamówienie.
Zapomniana rocznica. Tego sygnału słuchaczom Polskiego Radia nie trzeba przedstawiać. Tu mówi Łódź.
Twórcą sygnału jest inżynier Jarosław Bołdok, który po dłuższych studiach nad dźwiękami cytry dobrał na tym instrumencie cztery nisko brzmiące akordy w tonacji D-dur. Podczas swych prób posługiwał się prowizorycznym studio w postaci kufra wyłożonego celoteksem. Z czasem inżynier Bołdok, po licznych eksperymentach dokonanych wspólnie z kierownictwem technicznym rozgłośni, inżynierem Wacławem Gawrońskim, znacznie udoskonalił swój instrument, budując go w formie żelaznej ramy, na którą naciągnięto 16 strun. O, widzi je pan tutaj. 16 strun, po 4 w każdym akordzie. Struny te wprawiają w drganie młoteczki, poruszane przez specjalny mechanizm, przy czym podczas uderzenia następnego, poprzedni akord jest tłumiony. Napęd całości odbywa się przy pomocy elektrycznego motorka.
Dość prymitywnego.
Tak. I dalej. Elektromagnesy umieszczone pod strunami zmieniają drganie strun na prąd elektryczny. Zaletą tego instrumentu jest jego niemal idealna nierozstrajalność, wielka czystość brzmienia oraz zupełny brak przydźwięków i szmerów, jakie zazwyczaj towarzyszą innym sygnałom. Sygnał ten na zorganizowanym przed wojną konkursie sygnałów radiostacji krajowych zajął pierwsze miejsce.
A po wojnie, kiedy on zabrzmiał po raz pierwszy?
Dokładnie 21 października 1945 roku, no ale o tym mało kto pamięta.
Mało kto pamięta ten dzień. 21 października 1945 roku. Wtedy to po raz pierwszy w wyzwolonym kraju nasza rozgłośnia włączyła się do chóru innych, pracujących już wcześniej, polskich wyzwolonych radiostacji. Wtedy to w tych pięknych, niezapomnianych przez tych, którzy ten czas tworzyli, czasach, odbyła się skromna, ale jakże ważna dla radiowców uroczystość. Otwarcie rozgłośni łódzkiej Polskiego Radia. Dziś więc, na dwa dni przed tą rocznicą, reportaż o tych dniach 45 roku i o ludziach tych dni, którzy wszystkie swe siły oddali, by znów mógł zabrzmieć sygnał Łodzi. Reportaż, tym razem zamówiony przez samego siebie, by ocalić od zapomnienia zapomniane rocznice, przygotowałem. O rok 1945, styczeń. Na 2 godziny przed wkroczeniem Armii Czerwonej Niemcy wysadzili część gmachu rozgłośni łódzkiej pod stację elektryczną i maszt. Wskutek wybuchu uległy zniszczeniu amplifikatornia i pokój reżysera. Reszty dokonał pożar, który powstał na skutek zapalenia się oleju z rozerwanych transformatorów i dławików. Bez serca rozgłośni, amplifikatorni, bez masztów, wzmacniaczy, podstacji, reżyserni. Rozgłośnia była tylko kupą gruzów, z których sterczały pogięte konstrukcje stalowe, góry pokruszonych cegieł, pośród których leżały wraki rozszarpanych wybuchem przyrządów pomiarowych. Cement, wapno, cegły, żelazo i mróz. I właśnie ten mróz, odmrażający policzki i palce, który dał się tak we znaki technikom i inżynierom odbudowującym rozgłośnie, był decydującym czynnikiem, dzięki któremu odbudowa stała się nie tyle możliwa, co realna.
To była potężna zima. Radiostacja łódzka została przez Niemców praktycznie w pełni zniszczona. Mróz okazał się tutaj jednak naszym sprzymierzeńcem. Wysadzone bowiem w powietrze podzespoły radiostacji nie wszystkie uległy zniszczeniu. Mróz potrafił je dobrze zakonserwować. Należało tylko to, co pozostało po wybuchu, możliwie szybko pozbierać, aby uniknąć zgubnego wpływu wilgoci na urządzenia elektryczne. Był to początkowy okres pracy całej ekipy radiowej. Zastanawiającą jest dzisiaj ta pieczołowitość, z jaką koledzy przystąpili do tego zadania. Urządzenia, podzespoły urządzeń, a nawet ich elementy potrafili z taką dokładnością odwzorować i uzupełnić, że już w późniejszym okresie składały się radiostacje z najpewniejszych elementów elektrycznych, niezawodnych w prawidłowym działaniu. Zespół, który stanął wówczas do pracy, to dziś z perspektywy minionych lat stanowił perłę fachowców w tej dziedzinie w Łodzi. Ich precyzja i znajomość tematu musiała doprowadzić do odbudowy radiostacji i dzisiaj możemy powiedzieć lepszej, nowocześniejszej technicznie od tej, która poprzednio pracowała. Było ich niedużo. Każdy reprezentował indywidualność. Warmuziński, Jarosiński, bracia Trojańczycy, Wójcik, Kazimierczak, Ołtarzewski, Raczyński, Pluciński. Wybaczcie, drodzy koledzy w Łodzi, jeżeli kogoś z was wspominałem. Współpracowały z nami uruchomione zaledwie zakłady budowy transformatorów Elektrobudowa, które zobowiązały się do wykonania potrzebnych radiostacji transformatorów energetycznych. W pracach mechanicznych i ślusarskich niezwykle cenną pomoc przy odbudowie radiostacji i rozgłośni łódzkiej udzieliły nam warsztaty mechaniczne dawnej firmy Gajewicz. Pierwsze mroźne dni wyzwolenia decydowały o późniejszej odbudowie radiostacji. Łódź doczekała się bowiem jedna z pierwszych nowoczesnego gmachu radiowego.
Jeszcze trwała wojna, jeszcze decydowały się losy świata, a już w eterze można było usłyszeć polski głos spikera rozgłośni lubelskiej. Bo tam właśnie, w wyzwolonym już Lublinie, kompletowano kadrę, która miała w niedługim czasie odbudować rozgłośnię łódzką.
Zaczęło się to w Lublinie, kiedy pracowałem w resorcie Polskiego Radia. Właściwie dokładnie było to w radiowęźle w Białymstoku. Dyrektor Bilik, który cały czas mnie uprzedzał, że proszę pana, to nie jest właściwa dla pana placówka, powiedział, że coś się tam, znaczy ja wiedział o tym, że jestem łodzianinem, że tam się coś dla pana szykuje. To miał niezłe rozeznanie i powiedział mi, że tam powiedzmy 19 czy któregoś stycznia, tak mniej więcej w tym czasie będzie Łódź pewno wyzwolona. I zdaje się, że to było 20 stycznia, kiedy mnie wezwał do siebie i powiedział, proszę pana, mianuję pana dyrektorem Polskiego Radia.
Mianowanie Anatola Radzinowicza dyrektorem Okręgu Łódzkiego Polskiego Radia nie było przypadkowe. W normalnych warunkach nominacja ta mogła budzić sprzeciw. Radzinowicz, architekt z wykształcenia, nie miał do tej pory nic do czynienia z programem radiowym. Ale w tym okresie, kiedy program był minimalny i ograniczał się do komunikatów z frontu wojny i muzyki z nielicznych płyt, bardziej potrzebny był Łodzi architekt, który potrafi odbudować rozgłośnie, niż literat, programowiec władający piórem, organizujący redakcję.
Była jakaś komisja zagraniczna i nie bardzo pamiętam. Sądzę, że to byli specjaliści radzieccy. Nie jestem pewien.
Tak, ta komisja stwierdziła, bo to jest w materiałach, tak, że tak. W ogóle tego się nie da odbudować.
A nie, że to jest, że absolutnie, oczywiście można odbudować, ale trzeba sprowadzić nowe części, nową aparaturę, nowoczesną i tak dalej, ponieważ z tego, co tutaj zostało, niczego się nie zrobi.
Takie były te niełatwe pierwsze dni, pełne zapału i niestety rzadko spotykanego teraz bezinteresownego poświęcenia. Ci, którzy byli tych dni bohaterami, teraz po 23 latach nie lubią, nie chcą wspominać. Uważają, że tak trzeba było robić, normalnie, zwykła rzecz. Zwykła rzecz, że pracowało się po 20 i więcej godzin, że przez kilka miesięcy, jak mi powiedział jeden z tych, którym rozgłośnia najwięcej zawdzięcza Tadeusz Trojańczyk, otrzymywało się głodowe pensje i gdyby nie natychmiastowa interwencja dyrektora Radzinowicza, który o tym notabene się przypadkowo dowiedział, i tak bez tych wyższych pensji rozgłośnia byłaby dawno odbudowana. A że pensje były co najmniej liche, niech świadczy fakt, że technikom po interwencji Radzinowicza natychmiast podniesiono wynagrodzenie o 100%. Ale przecież nie o złotówki tu chodziło. Naczelny dyrektor Polskiego Radia powie później o tym okresie.
Otwarcie radiostacji łódzkiej będzie dla polskiej radiofonii wielkim świętem ze względu na ogrom pracy, jaką pracownicy Polskiego Radia w Łodzi włożyli w odbudowę. Jest to przykład, co potrafimy, jeżeli ożywia nas świadomość, że przyczyniamy się do budowy zrębów odrodzonej Polski.
Kiedy indziej powie o tej pracy?
Była trudniejsza od budowy radiostacji Raszyńskiej. Trudniej bowiem odbudować z gruzów, niż budować samodzielnie.
Jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzące się ze mną, tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie.
Czym była Łódź w tych latach? Warszawą? Miastem, które, jak podaje Adam Ginsberg w swej monografii pod tytułem Łódź, 1 września 1939 roku miało 800 tysięcy mieszkańców, a w chwili wyzwolenia, kiedy Piotrkowską przejechały polskie i radzieckie czołgi, tylko 300 tysięcy mieszkańców. była więc miastem, któremu ubyło 500 000 ludzi. Te 500 000 to zagłada łódzkiego getta, masowe wysiedlanie do generalnej guberni, wywóz na przymusowe roboty do Reichu. To również ucieczka Volksdeutschów z Litzmannstadtu. W ciągu niespełna roku od wyzwolenia przybyło do Łodzi ponad 200 tysięcy nowych mieszkańców.
Znalazłem się bezpośrednio po 5-letniej z górą niewoli niemieckiej z Oflagu. Tam przeżyłem dzień skończenia wojny. Tam zacząłem śpiewać piosenki, zacząłem pisać teksty do piosenek. Tam zostałem przyjęty do Związku Literatów dzięki tłumaczeniom moich sztuk francuskich, które tłumaczyłem jeszcze w Oflagu dla moich kolegów. Tam zostałem powołany do zespołu aktorskiego Teatru Domu Żołnierza i na tej scenie, na przyjeździe, stawiałem już pierwsze kroki jako aktor i piosenkarz.
Przybyły do Łodzi dziesiątki tych, którym hitlerowcy spalili dom, wymordowali rodziny. Teraz ludzie ci poszukiwali swych przyjaciół, znajomych, po prostu kąta, w którym mogliby się w spokoju zanurzyć w minionych latach, a może nawet rozgrzeszyć samych siebie, by móc od nowa zebrać siły do następnego rozdziału swego życia.
Świadcza się, że speaker Polskiego Radia w Lublinie, Igor Sikwirycki, jest delegowany służbowo do miasta Łodzi. Uprasza się wszystkie władze o okazanie mu wszelkiej pomocy przy przejazdach wszelkimi środkami lokomocji. Podpisał dyrektor Polskiego Radia Lublin dnia 24 maja 1945 roku. Jeszcze przeczytam liczba dziennika 329 łamane na 45, a u góry już nadruk Polskie Radio Lublin, Krakowskie Przedmieście 62, telefony dyrekcja 4437. Sekretariat, naturalnie 2954. Leciał pan do Łodzi samolotem?
Tak, leciałem samolotem.
Jak wyglądała ta podróż?
No, była to stara Dakota. Siedziało się na takiej twardej, żelaznej ławeczce z boku. U góry samolot był otwarty. Ja niestety nie jestem specjalistą w sprawach lotniczych, nie wiem, ale to coś w rodzaju takiej wieży, w której stał strzelec. Miał karabin maszynowy. To była po prostu broń pokładowa przeciwko tym samolotom, które, oczywiście niemieckim, które mogły zaatakować samolot w drodze.
Z kim pan leciał do Łodzi? Nie przypomina sobie?
Tak, dokładnie przypominam. Leciała nas cała grupa. W tym okresie chcieli obejrzeć Łódź Tadeusz Chabros, Zbigniew Lutogniewski, a właściwie powinienem rozpocząć od koleżanki Stefanii Grodzińskiej.
Zjeżdżają się z Lublina literaci, dziennikarze, liczni twórcy, którzy przyjechali do Łodzi szukać stołu do pracy. Tym stołem do pracy dla naukowców były powstające po raz pierwszy w historii miasta wyższe uczelnie. Stołem do pracy dla literatów i dziennikarzy były wolne po Niemcach mieszkania i biurka w redakcjach. Stołem do pracy dla aktorów były sceny niezniszczonych łódzkich teatrów. Te stoły do pracy i bliskość leżącej w gruzach Warszawy, centralne położenie i skupienie w tym mieście wielu kluczowych instytucji państwowych spowodowało, że do miasta bez dłuższych tradycji kulturalnych zaczęli napływać żywiołowo intelektualiści, działacze, ludzie sztuki, artyści, inteligencja twórcza. Przyjeżdżali i zmieniali charakter fabrycznego miasta w stolicę intelektualną.
Naprawdę były to wspaniałe czasy. Byliśmy naładowani wszyscy jakąś potrzebą wypowiedzenia się, jakąś szaloną energią. Chcieliśmy pracować w naszym zawodzie, chcieliśmy grać, śpiewać. Wiedzieliśmy, że słuchają nas miliony słuchaczy. Wyobrażam sobie, że dla nich znaczyło to wielokroć więcej niż teraz słyszeć polską mowę, polski wiersz, polską piosenkę. To też śpiewałam bardzo dużo. Żartobliwie mówiąc, byłam chyba Koterską, Santor i Jędrusik w jednej osobie.
11 maja przystąpiono do prac nad montażem radiostacji. Zakończono pierwszy, najtrudniejszy okres rekonstrukcji urządzeń radiowych. Jednocześnie dyrekcja zwróciła się z apelem do wszystkich pracowników, by pomogli przy ustawianiu stacji nadawczej. Montaż aparatury przebiegł sprawnie i nie nastręczał specjalnych trudności. Nie było tylko lamp, bez których radiostacja nie mogła rozpocząć emisji programu. 25 maja w Naczelnej Dyrekcji Polskiego Radia odbyła się konferencja, na której uchwalono, ażeby zwrócić się do radzieckiej misji wojskowej z prośbą o przysłanie do Łodzi brakującego sprzętu. Na dostawę lamp trzeba było jednak czekać dość długo, bo aż do września. 29 września radiostacja rozpoczęła próbne prace. Wynik dodatni. Obok odremontowanej aparatury nadawczej odbudowano pomieszczenia dla obsługi technicznej, wydziału programowego, pokój reżysera oraz 4 studia. Wielkie studio koncertowe o objętości 1200 m3, z którego można było nadawać nie tylko koncerty na antenę, ale i dla publiczności. Studio kameralne 250 m3 oraz 2 studia mniejsze, odczytowe i spikerowskie, z tego pierwszego zresztą do dziś czynnego, w tej chwili do Państwa mówię. 21 października Łódź włączyła swój nadajnik o mocy 10 kW na fali 224 metry. Na uroczystość otwarcia radiostacji przybyli minister informacji i propagandy Stefan Matuszewski, prezydent miasta Łodzi, naczelny dyrektor Polskiego Radia oraz liczni przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych. Przemawiali minister Matuszewski, dyrektor Polskiego Radia i przedstawicielka radiosłuchaczy, robotnica Państwowych Zakładów Włókienniczych Maria Fijałkowska. Operatorzy wytwórni filmowej numer 8 dokonali szeregu dokumentalnych zdjęć.
Ile było wzruszeń i radości. Cała Polska naukowa i artystyczna w Łodzi. I wszyscy chcieli brać udział w pierwszej audycji. Miałem szczęście wtedy śpiewać, a grali Apolinari Pindras i orkiestra Ciukszy. Tyle nazwisk wielkich i sławnych i tyle ludzi bliskich i życzliwych. Dyrektor Śmiejan, profesor Drobner, Igor Sikirycki, Jadwiga Turowicz, Zdzisław Suwalski, Bolesław Usiakiewicz, Julian Stadler, Kazio Szubka, Tola Czajkowska i cały Teatr Wojska Polskiego. Danusia Depichowa, Franciszka Leszczyńska i jej perełkowe melodie, nieprzebrane tłumy, oszłamiające oklaski i kwiaty, łzy szczęścia i radości.
Taki to był ten pamiętny dzień, 21 października 1945 roku w rozgłośni Łódzkiej Polskiego Radia.
W dniu uroczystego otwarcia pełniłem podwójną funkcję spikera i inspektora programu. A w tych zamierzchłych czasach, kiedy to święty biurokracji jeszcze spoczywał w powijakach, inspektor wszystkim autorom i wykonawcom wypłacał honoraria bezpośrednio po zakończeniu audycji. Aż łza się wokół kręci na to wspomnienie. Więc kilkanaście tysięcy złotych na występy w tym uroczystym dniu otrzymałem w żelaznej kasecie, z którą biegałem po całym gmachu, oblewając się potem. Wreszcie trafiłem na jakiś wolny pokój. Postawiłem kasetę na biurku, zamknąłem drzwi na klucz i lekki jak ptak wróciłem do swych zajęć. Po pół godzinie bomba pękła. Okazało się, że wraz z kasetą w pustym pokoju, który był gabinetem naczelnego inżyniera, zamknąłem kilka mikrofonów i inny sprzęt natychmiast potrzebny do następnej audycji. A wszyscy woźni, sprzątaczki, technicy, inżynierowie bezskutecznie szukali klucza od zamkniętych drzwi. Awantura była tak głośna, że bez udziału aparatury nadawczej słychać ją było w całej okolicy.
Po otwarciu radiostacji w łódzkiej rozgłośni zaczęli spotykać się wszyscy. Literaci, aktorzy, dziennikarze, starzy i młodzi radiowcy.
Uzbrojony w 11-letnie doświadczenie z Radia Wileńskiego zabrałem się do roboty z zespołem ludzi, przeważnie nowicjuszów w pracy programowej, za to pełnych zapału i pomysłowości.
Przyjechałem do Łodzi z niezbyt odległego Torunia i od razu pochłonęła mnie gorączka pracy aktywnej, pionierskiej.
Kto miał przeszłość, choć w minimalnym stopniu radiową, ten krążył wokół stacji radiowej. I przygarniała łódzka rozgłośnia rozbitki dawnego Radia Polskiego, rozpierwszych radiowców z dawnej Warszawy. Tak to i autor niniejszego stanął przed łódzkim mikrofonem.
Przyjeżdżali, by po okresie prosperity odjechać. Zostali ci, którzy swoje serce, część swojego życia zostawili w tym mieście, w tej radiowej rozgłośni. Zostali do tej pory. Pracują z nami, codziennie emitując program Polskiego Radia. Nie chcą o tamtych dniach mówić. Zbyt wiele zrobili, by się swoimi dokonaniami chwalić. Przykro tylko, że o ich pracy w codziennej charówce codziennego dnia zapomina się. Przykro, że czasem wypomina im się ich już prawie emerytalny wiek. Powie ktoś, że takie jest prawo życia, że tych doświadczonych, ale starych zastąpić muszą młodzi. A jak niektórzy oceniają ich utalentowani, a w dodatku młodzi. Być może przy konsolecie w amplifikatorni siedzi teraz pan Tadeusz Trojańczyk, jeden z najlepszych fachowców, ten dzięki któremu po raz pierwszy robotnicy Łodzi i całej Polski mogli usłyszeć Polskie Radio Łódź. Tu mówi Polskie Radio Łódź. Ten dzięki któremu i teraz mogą państwo mnie słuchać. Audycję tuż obok w pokoju nagrań utrwala na taśmie magnetofonowej nie kto inny, ale Jan Kowalczyk, ten sam, który odbudowywał rozgłośni. Oni związali się na zawsze z naszym miastem, z naszą rozgłośnią. Pietrzyk, Trojańczyk, Kowalczyk, Jarosiński, z nimi spotykam się co dzień. Spikerka Jadwiga Cedrowska, dyrektor orkiestry Edward Ciuksza. To ci, którzy byli świadkami tej uroczystości. To ci, którzy nie zawiedli łodzian, to ci, którzy zostali, choć wiele atrakcyjnych propozycji mieli. Wyjechali ci, którzy wyjechać musieli. Są sprawy, o których nawet z perspektywy lat nie można mówić w poszufladkowanych kategoriach. Łodzianie nie mieli za złe tej ucieczki masowej do Warszawy. Może dlatego, że czuli, że to wszystko, co działo się w Łodzi, działo się i poza Łodzią. A może dlatego, że od początku zdawali sobie sprawę, że to pożegnanie prędzej czy później musi nastąpić.
Łódź nas przyjęła z czułą troską, a my nie warci tego, bośmy i byli obcy, byli gośćmi. Lecz jakże żyć nam w dobrej Łodzi wśród ciągłych wspomnień i porównań każdemu, kto się tu urodził. Warszawa główna, Warszawa główna.
Ale niektórzy zostali i im ten reportaż o zapomnianym jubileuszu poświęciłem.
Dziś ranek robi trochę szary, tłum robotników ulicami płynie. Wielkie kominy snują dym bez miary, wołają śpiesznie, stawaj przy maszynie. Ten las kominów przesłonięty dymem, co się po mieście nie przestaje snuć. To nasze miasto drogie i gościnne, to miasto pracy, robotnicza Łódź.